Puls Ziemi. Kraj za rogatkami.
Jest niedziela, minęła 7:30, Sylwester Pięta, dzień dobry. Dziś na początek opowiemy o ciekawym pomyśle, który pojawił się w Ustce. Powołano tam podwórkowego psychologa.
Od dłuższego czasu obserwujemy, że posiadamy pewną grupę mieszkańców, która wykazuje stosunkowo małą aktywność społeczną, małą aktywność zawodową. W tych rodzinach są również dzieci. I zaczęliśmy się interesować, czy z zajęć pozalekcyjnych, których paleta jest dość bogata, korzystają wszystkie dzieci, czy są dzieci, które z jakichś powodów z tych zajęć pozalekcyjnych nie korzystają.
Zajmiemy się także bardzo ważną zmianą dla rolników starających się o dopłaty bezpośrednie.
Dzisiaj należy ten wniosek złożyć za pośrednictwem internetu. Jeżeli ktoś czuje chociaż nutę niepewności, czy poradzi sobie z danym wnioskiem, to powinien go zrobić wcześniej, po to, żeby nie stać potem w kolejce w biurze powiatowym, żeby móc skorzystać z pomocy technicznej pracownika w biurze.
Sprawdzimy także, czy bałtyckie ryby można jeść bez obaw o własne zdrowie.
Na przykład odnosząc się do metali, wyliczyliśmy, że aby ze śledziem przyjąć tolerowaną dawkę kadmu, musielibyśmy zjeść go 13,5 kg w przeciągu tygodnia. W przypadku arsenu, żeby przyjąć dawkę arsenu, musielibyśmy zjeść 1,7 kg śledzia.
To wszystko w Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Rodzice w Ustce mają nietypowe wsparcie. Pomaga im pedagog podwórkowy. To nowy program profilaktyczny miasta, który ma zachęcić dzieci do aktywnego uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych. Pedagog czuwa nad obecnością dzieci w szkole, ich wynikami, a nawet dowozi je na zajęcia i w razie konieczności kupuje odpowiednie przybory oraz stroje. Niestety wielu rodziców ma w tym spore braki, powiedział naszemu reporterowi Pawłowi Drożdżowi burmistrz Ustki Jacek Graczyk.
To jest troszeczkę szerszy problem. Od dłuższego czasu obserwujemy, że posiadamy pewną grupę mieszkańców, która wykazuje stosunkowo małą aktywność społeczną, małą aktywność zawodową. W tych rodzinach są również dzieci. I zaczęliśmy się interesować, czy z zajęć pozalekcyjnych, których paleta jest dość bogata, korzystają wszystkie dzieci, czy są dzieci, które z jakichś powodów z tych zajęć pozalekcyjnych nie korzystają. Okazało się, że dość pokaźna liczba dzieci nie korzysta z formy zajęć pozalekcyjnych. Dlatego chcieliśmy stworzyć system, który w jakiś sposób zachęci rodziców, zachęci dzieci do korzystania z tej formy rozwijania swoich umiejętności, talentów. I stąd ten pomysł tego pedagoga podwórkowego, którego zadaniem w pierwszej kolejności jest zorientowanie się, jakie dzieci nie korzystają z tych zajęć pozalekcyjnych, czym to jest spowodowane. Porozmawianie z rodzicami, porozmawianie z nauczycielami, porozmawianie z dzieckiem. Staranie się znaleźć rozwiązanie, żeby wyjść naprzeciw tym wszystkim utrudnieniom, czyli po pierwsze uzyskać zgodę rodziców, po wtóre rozeznać uzdolnienia dziecka, zapisać to dziecko do określonego instruktora, do określonej grupy, w której to dziecko może doskonalić swoje uzdolnienia. Jeżeli jest wymagane wyposażenie czy doposażenie, uzbrojenie dziecka w taki niezbędny sprzęt, no i co najważniejsze, zabezpieczenie opieki, czyli zawiezienie dziecka z domu na takie zajęcia i potem po tych zajęciach odwiezienie do rodziców do domu. W tej chwili objęliśmy tym programem na starcie 15 osób. System się rozwija, jest coraz więcej, większe zainteresowanie rozwijamy. Mamy odczucia bardzo pozytywne. Część z rodziców sama deklaruje, że będzie dziecko dowoziło i czy doprowadzało na te zajęcia i odprowadzało, czyli poczuli się w obowiązku, żeby dziecko zaprowadzać na te zajęcia. Natomiast ten pedagog podwórkowy służy cały czas doradztwem, sprawuje również pieczę, żeby to dziecko rzeczywiście z tych zajęć pozalekcyjnych korzystało.
Małgorzata Otręba, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce.
Czy ten pedagog podwórkowy nie rozleniwia troszeczkę rodziców?
Nie. Mam wrażenie, że gro rodziców po prostu nie wiedziało, że dziecko poza zajęciami szkolnymi może też uczestniczyć w jakichś innych zajęciach. Pomimo, że to tak jak ja twierdzę, to są dobre matki, zabezpieczą ubranie, jedzenie, wypoczynek w sensie snu. Nie myślą, nie, nie dochodzi do ich jakby świadomości, czy, że te dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach jeszcze pozalekcyjnych. Często gęsto uważają, że telewizor zabezpieczy wszystkie zainteresowania dzieci.
Bardzo ważne, że mówimy o naszych młodych mieszkańcach, tych, którzy zdobywają swoje umiejętności, żeby wejść w to dorosłe życie. Chcemy pokazać im, że to życie jest bardzo bogate, że mogą swoje talenty, swoje uzdolnienia rozwijać i mogą bardzo czynnie uczestniczyć w życiu miasta i potem całego kraju, bo to te umiejętności, które zdobywają, one potem będą wykorzystywane w życiu dorosłym. Nie chcemy, żeby wzorcem postępowania była tylko rodzina i to, co ich otacza, ale żeby pokazać, że to życie jest bardzo bogate, wszechstronne i żeby wszyscy mieszkańcy, wszyscy nasi młodzi obywatele korzystali z tych samych warunków, czyli w tych rodzinach, których rodzice nie są w stanie z różnych względów tego dziecka skierować na te zajęcia pozalekcyjne, a rówieśnicy z tych zajęć korzystają, żeby i te dzieci również mogły w tych zajęciach uczestniczyć i żeby zobaczyły, że te formy spędzania wolnego czasu mogą być bardzo różnorodne.
Wojciech Błaszczyk, pedagog podwórkowy.
Jak panu się ta funkcja pedagoga podwórkowego sprawdza, jak to działa?
Funkcja pedagoga podwórkowego przede wszystkim jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat, ale mamy takie dwie grupy wiekowe, 6-12, 13-15. Przede wszystkim pedagog podwórkowy pracuje popołudniami. W tym czasie, kiedy rodzice bądź opiekunowie mają czas zajęty różnymi swoimi sprawami, wtedy wchodzi rola pedagoga podwórkowego, gdzie mobilizuje, współpracuje z różnymi instytucjami, ale mobilizuje tą grupę wiekową. Nasza młodzież uczestnicząca w tym programie uczestniczy w treningach sportowych w piłce nożnej. Tutaj nawet można nadmienić, że grupy sportowej uczęszcza dziewczynka, która również sobie dzielnie radzi, grając w piłkę nożną.
Jak reagują rodzice na pana funkcję? Z jednej strony, czy są zadowoleni, no bo ktoś ich po południu odciąża od tego obowiązku siedzenia z dziećmi przy lekcjach, czy z drugiej strony są może troszeczkę na pana źli, że no, wychowuje pan ich dzieci?
Nie polega tutaj na wychowaniu, wręcz przeciwnie, na pomocy rodzicom, żeby ukazać inną możliwość formy spędzania wolnego czasu, niż jak to na chwilę obecną się odbywa, komputer, telefon, internet. Chcemy wyjść, pokazać zupełnie inną formę i rodzice jak najbardziej przychylnie i pozytywnie patrzą tu na rolę pedagoga podwórkowego. Nie wyręczamy rodziców, wręcz przeciwnie, mobilizujemy, żeby doprowadzały dzieciaki, chociażby nawet zobaczyć, jakie postępy robią, a nie tylko w czterech ścianach.
Ziemi. Wybieramy się teraz do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ponieważ dziś mija miesiąc od rozpoczęcia tegorocznego naboru wniosków o dopłaty bezpośrednie. Jak przebiega nabór? Zapytałem o to Joannę Andrzejewską z ARMiR-u.
Sytuacja wygląda dwojako, bo z jednej strony mamy więcej rok do roku, mierząc złożonych wniosków. Natomiast wiemy, że został tylko miesiąc. Rolnicy niechętnie na razie składają wnioski, mają z różnych powodów. I wiemy, że nastąpi spiętrzenie właśnie w tym ostatnim okresie. Dlatego mimo, że wniosków na dzień dzisiejszy jest więcej niż w zeszłym roku złożonych, to zachęcamy, żeby już przychodzić i już składać wnioski, żeby nie nastąpiło po prostu zderzenie później z taką niemożliwością udzielenia pomocy.
No ale mam wrażenie, że Państwa ta sytuacja nie dziwi, bo rolnicy przecież od lat zawsze na ostatnią chwilę te wnioski składali. Te największe kolejki były zawsze ostatniego, przedostatniego, przedostatniego dnia.
No nie dziwi nas to, bo też można było i wysłać pocztą w latach poprzednich, ale sytuacja diametralnie się zmieniła. Dzisiaj należy ten wniosek złożyć za pośrednictwem internetu. Jeżeli ktoś czuje chociaż nutę niepewności, czy poradzi sobie z danym wnioskiem, to powinien go zrobić wcześniej po to, żeby nie stać potem w kolejce w biurze powiatowym, żeby móc skorzystać z pomocy technicznej pracownika w biurze.
To pierwszy rok, w którym trzeba wszystkie wnioski składać przez internet. Wspomniała Pani o tych wątpliwościach, które pojawiają się, myślę, że dość naturalnych, w związku z tym, że to pierwsza taka edycja. Czego głównie dotyczą te wątpliwości osób, które już e-wniosek złożyły?
Znaczy, ja nie wiem, czy mają wątpliwości te osoby, które e-wniosek złożyły. Wątpliwości i jakieś takie uprzedzenia mogą mieć tylko ci, którzy ich tego nie złożyli, bo to jest po prostu diametralna zmiana, która zawsze wiąże się z jakimś lękiem, z jakimś uprzedzeniem. Gro rolników to osoby starsze, zupełnie nieobyte z taką nowoczesnością, jak jest internet, w związku z czym tutaj mogą się jawić jakieś uprzedzenia. Natomiast ci, co złożyli wniosek, to sama osobiście słyszałam, że mówili, że są zaskoczeni, jak jest to proste i że naprawdę aplikacja w sposób taki intuicyjny prowadzi ich do celu, że nie jest to żadna filozofia, można to zrobić i że bali się tak naprawdę bezpodstawnie.
Mówiąc o kolejkach, ma Pani na myśli oczywiście kolejki nie do złożenia wniosku, a kolejki do specjalistów, którzy mogą pomóc, gdyby ktoś miał jakieś pytania.
Tak, no nie mówimy tutaj o kolejkach do możliwościach złożenia tak zwanego wniosku papierowego, bo to jest już historia. Wszystkie wnioski w tym roku muszą zostać złożone za pośrednictwem wniosku geoprzestrzennego, a taki mamy właśnie podany w aplikacji Plus. Więc 100% wniosków musi zostać złożonych właśnie za pośrednictwem tej aplikacji.
A jakim zainteresowaniem cieszyły się takie spotkania szkoleniowe, które Agencja Restrukturyzacji prowadziła wspólnie z ośrodkami doradztwa rolniczego? Te spotkania przecież odbywały się we wszystkich pomorskich gminach.
Tak, odbyliśmy ponad 100 takich spotkań. No, było różne zainteresowanie, były też i różne obawy rolników, ale generalnie rzecz biorąc, ponieważ zaproponowaliśmy wszystkim rolnikom pomoc, zarówno z Podru, jak i od nas z agencji, no to nie wydaje się, aby nie wyszli uspokojeni z tych spotkań.
Czy mają Państwo takie obawy, że jeśli wszyscy rolnicy w tych ostatnich dniach zaczną składać wnioski w jednym tak naprawdę momencie, czy też na przestrzeni kilku dni, no że ten system jeszcze niesprawdzony przecież w poprzednich latach tak na dobrą sprawę, czy że ten system może się jednak zapchać?
Nie umiemy tego powiedzieć, bo rzeczywiście system nie jest sprawdzony. Znaczy nigdy do niego nie siadło kilkadziesiąt tysięcy wnioskodawców naraz i nie próbowało pracy jednoczesnej. Więc tak naprawdę prosilibyśmy po prostu rolników, żeby nie eksperymentować, żebyśmy tego nie wypróbowywali, żebyśmy jednak gdzieś tam rozłożyli to przyjmowanie wniosków. To nie jest trudna sprawa, a miejmy to już za sobą, miejmy to z głowy.
Na razie jednak w ciągu tego pierwszego miesiąca obyło się bez poważniejszych wpadek i kłopotów technicznych.
Tak, właściwie kłopotów technicznych może nie mieliśmy takich stricte, natomiast rzeczywiście nie została wgrana jedna z możliwości składania wniosków rolnośrodowiskowych i ta praktycznie od dzisiaj będzie uruchomiona. Natomiast nie spotkaliśmy się z tym, żeby były jakiekolwiek inne trudności. Jednak 4000 beneficjentów z województwa pomorskiego wniosek złożyło. 6000 wnioskodawców skorzystało z możliwości złożenia oświadczenia. Razem daje to nam już powyżej 10000 rolników, a czekamy jeszcze na 28000.
Oświadczenia to także bardzo ważna sprawa w kontekście lat poprzednich, bardzo ważna zmiana, ponieważ jeśli u kogoś nic się nie zmienia w tej deklaracji, to przynosi oświadczenie, w którym pisze: nic się u mnie nie zmieniło.
Tak, to jest rzeczywiście bardzo duży krok naprzód dla ludzi o małych gospodarstwach, którzy nic w tych swoich gospodarstwach nie zmienili. Oni rzeczywiście mogą na jednej kartce papieru A4 napisać takie oświadczenie. Oczywiście udostępniamy wzór takiego druku, który muszą wypełnić. I w naszym województwie jest to około 12000 rolników. Skorzystała z tego połowa.
Teraz w Pulsie Ziemi porozmawiamy o bałtyckich rybach. Co jakiś czas, jak Państwo wiedzą, powraca temat dotyczący tego, czy można je bezpiecznie jeść. Temat wraca za sprawą broni zatopionej w Bałtyku podczas II wojny światowej. Część osób obawia się, że znajdujące się w tej broni związki chemiczne, gdyby zaczęły wyciekać, mogłyby zatruć wodę i ryby. A więc czy bałtyckie ryby można bezpiecznie jeść? Odpowiedzi na to pytanie szukał zespół Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, którego częścią była dr Joanna Schlinder-Richert.
Ja myślę, że na to pytanie odpowiem tak. Ja, znając wyniki badań prowadzonych w naszym instytucie, jak również dostępne, opublikowane wyniki badań, jem rybę bałtycką bez żadnych obaw o swoje zdrowie.
Dlaczego zatem przygotowali Państwo to opracowanie dotyczące bezpieczeństwa jedzenia bałtyckiej ryby?
Przygotowaliśmy opracowanie, ponieważ konsumenci często są bombardowani dużą ilością informacji na temat ryb. Z jednej strony wielu ekspertów mówi, że należy je spożywać, ponieważ zawierają wiele składników cennych dla naszego zdrowia. Z drugiej strony co jakiś czas słyszymy alarmujące doniesienia o tym, że ryby zawierają substancje niebezpieczne. I w związku z tym uważamy, że konsument może nie wiedzieć, jaka jest prawda, w szczególności, że nie ma dostępu do literatury, więc właściwie musi być skazany na doniesienia nie zawsze sprawdzone. Jeżeli chodzi o problem zanieczyszczeń w rybach, to odniosłabym się do niego w ten sposób, że zarówno ryby, jak i każda inna żywność, jak i powietrze, którym oddychamy, zawiera substancje niebezpieczne dla naszego zdrowia, ponieważ są one emitowane przez nas do środowiska i się w nim znajdują. Natomiast cały problem polega na tym, czy substancje te znajdują się na poziomach, które stanowią zagrożenie dla naszego zdrowia. Prowadzone przez nas badania, jak również badania opublikowane, moim zdaniem nie świadczą o żadnej alarmującej sytuacji, jeżeli chodzi o substancje niebezpieczne w rybach bałtyckich, szczególnie tych obecnych na polskim rynku, ponieważ takie badania robiliśmy.
Powiedzmy zatem o konkretach. Ile kilogramów śledzia można zjeść tygodniowo, aby czuć się bezpiecznie?
Na przykład odnosząc się do metali, wyliczyliśmy, że aby ze śledziem przyjąć tolerowaną dawkę kadmu, musielibyśmy zjeść go 13,5 kg w przeciągu tygodnia. W przypadku arsenu, żeby przyjąć dawkę arsenu, musielibyśmy zjeść 1,7 kg śledzia.
A co jeśli ktoś jest wyjątkowym amatorem szprotki?
Jeżeli chodzi o szproty, tutaj mamy całkiem podobne wartości. W przypadku arsenu możemy zjeść około 2 kg szprota, w przypadku kadmu byłoby to aż 10, a jeżeli się odniesiemy do ołowiu, będzie to 3,5 kg.
z opracowania przygotowanego przez państwa jasno wynika, że paradoksalnie nie my najbardziej musimy jako Polacy obawiać się tych bojowych środków technicznych, które zalegają na dnie, ale największe obawy naukowców budzą te bojowe środki, które zostały zrzucone w okolicach Bełtów, ponieważ tam jest bardzo duża wymiana wód, no i też te siły, które działają na te beczki zalegające na dnie są większe niż na przykład gdzieś w przypadku Głębi Gdańskiej czy też w okolicach Bornholmu.
Zgadza się, natomiast chciałam podkreślić jeszcze to, że bez względu na to, czy w naszym morzu byłaby zatopiona broń chemiczna, czy nie, substancje toksyczne w rybach byłyby znajdowane.
Z czego to wynika, że one i tak zawsze byłyby znajdowane?
Ponieważ w wyniku działalności przemysłowej emitujemy zanieczyszczenia i nawet te, które kiedyś były produkowane i w tej chwili już zakazano ich produkcji, ponieważ właśnie stwierdzono, że są szkodliwe dla zdrowia człowieka i nie powinny być dłużej do środowiska emitowane, to ze względu na swój trwały charakter będą one jeszcze obecne dość długo i z tym problemem niestety musimy się pogodzić. A jedyne, co powinniśmy robić, troszcząc się o ryby i o środowisko, to podejmować te działania, które możemy, aby to środowisko najmniej zanieczyszczać. Przykładem takiego działania może być rozsądne palenie w piecach, ponieważ substancje, o których się głośno, często mówi, że ryby je zawierają w znacznych ilościach, czyli dioksyny, są emitowane właśnie podczas procesów spalania i w przypadku procesów spalania przemysłowego jesteśmy w stanie określić odpowiednie normy i dopilnować, aby te procesy zachodziły w odpowiedni sposób. Natomiast przeciętny obywatel, który na przykład będzie palił w piecu nie tym, czym powinien i zanieczyszcza środowisko i tym się przyczynia do tego, że w rybach znajdujemy te zanieczyszczenia.
Napiszmy taki czarny scenariusz już na koniec. Czy w sytuacji, w której te bojowe środki techniczne ulotniłyby się z tych pojemników, w których się znajdują, no i gdyby to miało jakąś masową skalę, czy to sprawiłoby duże problemy Bałtykowi, mówiąc traktując go jako jeden organizm, w którym są przecież ryby, w którym są rośliny, czy moglibyśmy wtedy nadal bezpiecznie jeść bałtycką rybę, czy no wtedy już rzeczywiście to stałoby się dość ryzykowne?
Nad tym problemem właśnie naukowcy się zastanawiają i temu są poświęcone projekty, które aktualnie są realizowane, żeby te scenariusze prześledzić. Oczywiście, gdyby nagle wszystkie te substancje zostały uwolnione do wody, ulegałyby rozkładowi, trudno w tej chwili przewidzieć, nie sądzę, aby ktoś w tej chwili umiał dokładnie przewidzieć kinetykę tego procesu i powiedzieć, z jakimi stężeniami na przykład arsenu w organizmach byśmy się spotykali. Dlatego na pewno problem tej broni chemicznej powinien być kontrolowany.
Ale jak na razie nie trzeba się w zasadzie kontrolować pod względem jedzenia ryby bałtyckiego dorsza, bałtycką szprotkę, być może jeszcze jakieś inne gatunki, tych jest przecież wiele, jeść można bezpiecznie.
Ja jeszcze raz powtórzę, ja ryby bałtyckie jem bez obaw, natomiast oczywiście w środowisku różne rzeczy się zmieniają i po to są przepisy i po to są kontrole, które są prowadzone, aby konsument mógł wierzyć, że to, co trafia na rynek, dla niego jest wyprodukowane z bezpiecznego surowca.
Optymistycznie zakończyła Joanna Schlinder-Richert z Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni. I na tym również my kończymy dzisiejszą audycję. Zrealizował ją Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.
Baśka miała fajny biust, Ania styla, Zośka coś, co lubię. Ela całowała cudnie. swoim ślubie. Z Kaśką można było konie kraść, chociaż wiem, że chciała przeżyć ze mną swój pierwszy raz. Magda zło i Olka mnie zagłaskałaby na śmierć, a Agnieszka zdradzała mnie. Piękny jak okręt, wszystko.